Doktor Konrad Zasztoft, Wydział Orientalistyki, Uniwersytet Warszawski, specjalista do spraw Turcji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chociaż Turcja przynajmniej w swoim kawałeczku, ale istotnym na terytorium Europy leży, z Europą jest historycznie i kulturowo nieodłącznie związana, to swoje ostatnie główne działania polityczne ma poza Europą, na Bliskim Wschodzie. Jak Ankara patrzy na spór wokół Iranu, bo mówiło się, że na Bliskim Wschodzie jest dwóch nieprzewidywalnych albo dwóch aktorów, którzy chcą bardzo silnie swoje wpływy rozszerzać od wschodu i południa, to jest Iran, trochę bardziej od północy i zachodu, to jest Turcja.
No, tych aktorów jest więcej i przede wszystkim jeszcze taki jeden europejski, czy może eurazjatycki aktor, jakim jest Federacja Rosyjska, który jest bardzo silnie obecny na Bliskim Wschodzie w tej chwili, jak również i w Afryce Północnej, czyli tu mam na myśli Libię, więc no, jakby tutaj ten region Afryka Północna, Bliski Wschód, nie da się go oddzielić od Europy. To ma olbrzymie znaczenie, co się dzieje w Libii, między innymi dla projektów wydobycia gazu.
Ale do Libii jeszcze przejdziemy, a sama reakcja Ankary na to, co się stało, ten zestrzelony samolot, zabicie Sulejmaniego, to w ogóle zauważyli liderzy tureccy, czegoś nie obeszło ich?
Tak, oczywiście. Znaczy w Turcji obserwuje się oczywiście to, co się dzieje w Iraku, w Iranie, no to są bezpośredni sąsiedzi, natomiast relacje turecko-irańskie są i były zawsze dosyć trudne. No tutaj no można mówić o takich kulturowych, mentalnościowych kwestiach religijnych. Oczywiście Turcja jest państwem sunnickim i jest dziedzicem tej całej tradycji Imperium Osmańskiego, sunnickiego, podczas gdy oczywiście Iran wpisuje się w tradycję szyicką i generalnie jest teokracją, która to jakby ten islam szyicki jest obowiązujący w Iranie, więc tutaj no jest szereg rzeczy takich właśnie kulturowych, religijnych, które dzielą Iran, ale oczywiście też no, konkretne, obecne kwestie polityczne, czyli no, Syria, gdzie Iran wraz z Rosją popiera Asada, a Turcja od 2011 roku, od początku tej wojny, starała się o zmianę reżimu w Damaszku, o obalenie Asada, cały czas popiera zresztą tę opozycję antyasadowską, przy czym oczywiście już w tej chwili ta opozycja antyasadowska jest słaba i Turcja właściwie chce się wycofać już z tego całego projektu właśnie obalania Asada, czego nawet dowodem są obecne działania w Libii, bo tutaj zwrócę uwagę, że Turcja aktywizuje się militarnie w Libii, między innymi wysyłając te swoje oddziały, nie swoje, ale sojusznicze, można tak powiedzieć, proxy oddziały syryjskiej opozycji z Syrii, wysyłając je do Libii. Czyli tutaj z jednej strony no, oficjalnie celem jest udział tych oddziałów w konflikcie libijskim, o którym mam nadzieję za chwilę jeszcze porozmawiamy. Natomiast de facto chodzi o wycofanie tych oddziałów, które w tej chwili być może z Syrii, które już w tej chwili stają się trochę niewygodne być może w tej Syrii, gdzie Turcja chciałaby być może uspokoić już sytuację.
Nadzieja nie będzie płodna. W Libii trwa wojna, o której Europa, zwłaszcza nasz region Europy Środkowej, co nieco zapomniała. Jedna władza jest w Tripolisie, czyli w stolicy Libii, zupełnie inna władza jest w interiorze, jest w innych regionach Libii. W to wszystko się wmiesza bardzo poważnie i Rosja, i Turcja.
Tak, no jeszcze może przepraszam do tego tematu Iranu. Ostatnie jedno zdanie. Generalnie Turcja skrytykowała oczywiście działania Stanów Zjednoczonych, bo ta antyamerykańska retoryka w Turcji jest od lat bardzo silna, a w ostatnich latach zdecydowanie jeszcze silniejsza. Natomiast Turcja również zdecydowanie krytykowała Iran i w tureckiej prasie, takiej prorządowej, mówi się zarówno o imperializmie amerykańskim, jak i imperializmie irańskim. Teraz przechodząc do Libii, gdzie z kolei mamy zderzenie interesów rosyjskich i tureckich. Turcja, która popiera rząd Zgody Narodowej w Trypolisie, Fayeza Sarraca, Rosja, która do niedawna popierała generała Haftara. Natomiast w tej chwili, czy nawet dzisiaj, mamy takie, czy w ostatnich dniach, takie sygnały, że Rosja się wycofuje z tego poparcia dla generała Haftara. Albo przynajmniej oficjalnie jakieś daje sygnały, że to poparcie już nie jest tak silne. No tutaj można spekulować, dlaczego. Generalnie trzeba dodać, że w Libii to nie tylko Turcja, to nie tylko Rosja, to oczywiście są inne państwa Bliskiego Wschodu, to jest Egipt, to są Zjednoczone Emiraty Arabskie, więc tutaj oczywiście państwa zachodnie również, sam generał Haftar również miał kontakty na przykład ze Stanami Zjednoczonymi, więc tutaj to jest dosyć skomplikowana w tej chwili rozgrywka. No dla nas prawdopodobnie z punktu widzenia polskiego jest ciekawe, na ile interesy tureckie zderzą się z rosyjskimi, bo wiemy, że od 2016 roku Rosja i Turcja praktycznie stały się sojusznikami, co osłabia Sojusz Północnoatlantycki, co jest oczywiście niezwykle niekorzystne z naszego punktu widzenia.
To jeszcze słowo o Libii, zanim przejdziemy do relacji turecko-rosyjskich. Kim jest rząd Zgody Narodowej, który rządzi w Tripolisie i najbliższych okolicach stolicy, z kim jest powiązany międzynarodowo, a z kim armia, libijska armia narodowa, jaki jest podział, to jest etniczny, polityczny, religijny?
Tak, no to jest taki ideologiczno-doktrynalny podział, można powiedzieć, czyli generał Haftar wywodzi się z tego poprzedniego reżimu, czyli reżimu Muammara Kaddafiego, który został obalony na fali arabskiej wiosny przy też wsparciu państw zachodnich. Natomiast kto przyszedł wówczas do władzy? No oczywiście przyszły te siły, które możemy tak ogólnie nazwać jako islamistyczne, czy może bardziej precyzyjnie jako salafickie, a też mówi się o tym, że związane, tak jak wiele z tych partii politycznych, ugrupowań politycznych, które były motorem tej arabskiej wiosny, były to ugrupowania związane z szerokim ruchem braci muzułmanów. I teraz bracia muzułmanie, czy bractwo muzułmańskie, ten ruch, który jest obecny na całym Bliskim Wschodzie, on cieszy się niezwykłą sympatią ze strony rządzącej w partii w Turcji, partii AKP, partii prezydenta Erdoğana. I tutaj Erdoğan popierał, gdzie mógł, te rządy, czy partie związane z braćmi muzułmanami, między innymi w Tunezji, właśnie w Libii. I ten rząd Zgody Narodowej, no mówi się, że wywodzi się z tego ruchu braci muzułmanów.
W pewnym momencie bractwo muzułmańskie także miało pewne poparcie Stanów Zjednoczonych. Mówiono, że administracja Baracka Obamy patrzy przychylnie na rządy i w Egipcie, i w innych państwach, które wywodzą się z tego nurtu politycznego. Czy polityczno-religijnego, tak trzeba powiedzieć.
Gdyż po drugiej stronie mieliśmy istniejące od wielu dziesięcioleci dyktatury, tak? Czy w każdym tak naprawdę z tych państw, na jakie byśmy nie spojrzeli, czy Syrię, czy Egipt, czy Libię, czy Tunezję, byli to dyktatorzy, którzy nie mieli absolutnie żadnego poparcia społecznego. Z kolei ten ruch braci muzułmanów rzeczywiście cieszył się autentycznym poparciem ludności.
A nasze europejskie potencje, które miały taką ideę, taki pomysł i pragnienie, aby także militarnie kształtować ład w basenie Morza Śródziemnego, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, jak patrzą na wojnę w Tripolisie, kto jest ich faworytem, a kto nie?
No tutaj oczywiście nie ma zbyt wiele, nie grają roli kwestie właśnie takie doktrynalne, bo tutaj nie ma sympatii w tej kwestii do żadnej ze stron tego konfliktu. Natomiast myślę, że tutaj państwa zachodnie, czy to Włochy, czy Francja, czy Stany Zjednoczone, czy nawet właśnie Rosja, tak, patrzy na to, z kim tutaj można tak naprawdę zrobić interes w Libii, tak, w Libii, w tym państwie bogatym węglowodory. No każdy po prostu liczy na korzyści takie czysto biznesowe, gdzieś tam w tle to jest, czy nawet nie w tle, może to jest po prostu główny czynnik, który wpływa na politykę tych mocarstw wobec Libii. Tutaj już nie ma żadnych pewnych kwestii jakichś humanitarnych, ideologicznych. Oczywiście jest kwestia problem uchodźców, tak? I to na przykład dla Włoch jest niezwykle ważne, które no, przez Morze Śródziemne sąsiadują z Libią i Libia oczywiście od początku tego kryzysu migracyjnego była takim ważnym kanałem tranzytowym dla uchodźców z Afryki.
Dopóki był Kaddafi, dopóty imigranci masowo nie płynęli na zachód, nie ma Kaddafiego, problem się pojawił w znacznie większym rozmiarze. Interesująca jest relacja do Rosji i Turcji, bo widzimy, że i w Syrii te interesy powinny być teoretycznie przeciwstawne. Podobnie w Libii było jeszcze kilka dni temu. Jak to się udaje, że z jednej strony w regionie, gdzie Turcja jest tak bardzo zainteresowana, aby swoje wpływy rozszerzać, te interesy są sprzeczne, a w globalnej rozgrywce między Stanami a Rosją i Chinami, między NATO a Rosją, Turcji coraz bliżej do Moskwy.
No tak, właśnie. Dlaczego Turcji bliżej do Moskwy? No tutaj wydaje mi się, że oczywiście Turcja ma sprzeczne interesy jako państwo takie geopolityczne, powiedziałbym również ideologiczne, nie jest sprzeczne z poglądami Kremla, więc tutaj jest ta sprzeczność, zderzenie interesów. Natomiast zarówno Władimir Putin, jak i Recep Tayyip Erdoğan, obaj przywódcy tak naprawdę kierują się w swojej polityce wobec Bliskiego Wschodu, czy w ogóle polityce zagranicznej, kwestiami wewnętrznymi, tak? Czyli tutaj chodzi o zdobywanie, po prostu podwyższanie swoich notowań we własnym społeczeństwie. No to w tej chwili bardzo widać, jak ta polityka turecka nawet wobec Libii jest uzależniona od opinii publicznej w Turcji, czyli Erdoğan od kilku lat rozkręca taką militarystyczną politykę, co było widać w Syrii. Rzeczywiście ta operacja ostatnia w Syrii przeciwko Kurdom syryjskim, źródło pokoju, ona miała olbrzymie poparcie społeczne w Turcji, natomiast już operacja wysłanie wojsk do Libii nie miało takiego poparcia, to się już spotkało ze sceptycyzmem społeczeństwa i od razu tutaj Erdoğan zaczął troszeczkę wygaszać, znaczy może kwestia nie jest oczywiście zamknięta, ale retoryka jest taka, że tureccy żołnierze jadą tam po to, żeby bronić uznanego przez ONZ rządu, ale tak naprawdę nie będą brali udziału w walkach, że tutaj oni będą tylko takimi pokojowymi siłami, rozjemcami, więc tutaj jest nacisk na ten pokojowy charakter, czego wcale nie było w przypadku tych operacji syryjskich, gdzie mówiono wprost, że tutaj nasi żołnierze będą walczyć z terroryzmem, tak? Czyli to jest po prostu odpowiedź na pewne zapotrzebowanie społeczne. Ja przypomnę, że parę lat temu była analogiczna sytuacja w Rosji, gdzie Władimir Putin kilkakrotnie mówił o zakończeniu operacji wojskowej w Syrii, do której oczywiście nigdy tego zakończenia realnie nie doszło, ale kilka razy wypowiadał się publicznie: my już skończyliśmy operację wojskową w Syrii tylko dlatego, że rzeczywiście nawet w tym twardym elektoracie Putina byli tacy, którzy pytali się, a po co my, Rosjanie, mamy tam walczyć daleko od Rosji na Bliskim Wschodzie.
Też na koniec pytanie o wewnętrzne sprawy Turcji. Wybory samorządowe wyłoniły opozycyjnego prezydenta, już użyjmy naszej polskiej terminologii, Stambułu. Jak będzie dalej? To jest tak, że to jest jakiś sygnał liberalizacji, że jednak w Turcji, która jest dość autorytarną demokracją, będą zmiany bardziej demokratyczne, czy to jest tylko jeden wyjątkowy przypadek, który będzie szybko zdławiony?
Nie, no to jest bardzo ważne wydarzenie, to jest kluczowe wydarzenie w polityce wewnętrznej tureckiej. W ubiegłym roku zwycięstwo Ekrema İmamoğlu, przedstawiciela opozycyjnej partii, Ludowej Partii Republikańskiej, po raz pierwszy od wielu, wielu lat, od dwóch dekad praktycznie to miasto Stambuł, czy ponad dwóch dekad Stambuł przeszedł w ręce opozycji.
Jest to chyba rodzinne miasto Erdoğana w ogóle, bliskie mu.
Tak, no to jest, Stambuł jest tak naprawdę, możemy powiedzieć, no największym miastem w Turcji, centrum biznesowym, ale także i politycznym, więc kto ma władzę w Stambuł, Stambule, ten ma wszelkie szanse również, żeby zdobyć władzę w całym kraju.
To jest sygnał jakichś głębszych zmian wśród wyborców, wśród społeczeństwa tureckiego, które jest zmęczone Erdoganem, czy po prostu liberalne, duże miasto żyje swoim życiem, a prawdziwa Turcja, interior jest cały czas po stronie.
No tak, ale ta przegrana... Tak, przegrana partii rządzącej, Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, AKP, ona była nie tylko w Stambule, była również w Ankarze, w Izmirze, czyli w tych wszystkich największych metropoliach partia rządząca utraciła władzę, więc no to rzeczywiście świadczy o jakimś
kryzysie,
trendzie. No w tej chwili żadnych wyborów nie mamy w najbliższym czasie, więc jeszcze dużo może się wydarzyć. Wcale nie jest powiedziane, że Erdoğan utraci władzę, ale rzeczywiście no był to, tak, kryzys.
A gdyby do wyborów doszło, one byłyby wolne?
Tak, nie. Wybory w Turcji do tej pory, ja zawsze powtarzam, są wolne, ale nie do końca uczciwe. Tak? No, uczciwe byłyby, gdyby partie polityczne mogły w mediach prezentować swoje stanowisko, czego w tej chwili nie ma, ponieważ większość tej sceny medialnej została przejęta przez partię rządzącą, czyli te koncerny medialne po prostu są w rękach ludzi bliskich władzy.
Powiedział dr Konrad Zasz. To specjalista od Turcji, od polityki tureckiej, Wydział Orientalistyki UW. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Uniwersytet Warszawski, godzina 7:56, a my na koniec poranka wrócimy jeszcze do spraw polskich, bo przy telefonie czeka kolejny gość.